Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku porozmawiamy o zmianie na stanowisku głównodowodzącego na Ukrainie. Generała Waleria Załużnego zastąpił Oleksandr Syrski. Na początku dziękuję wszystkim wspierającym mój podcast. Tym razem przede wszystkim Ewie, Agnieszce, Zofii, Agacie oraz Bartoszowi i Piotrowi, którzy rozpoczęli bądź przedłużyli patronat. Można mnie wspierać na zrzutce Patronite oraz w serwisie Buy Coffee. A teraz przenieśmy się do Kijowa, gdzie jest Piotr Andrusieczko, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O usunięciu generała Waleria Załużnego mówiono na Ukrainie od co najmniej pół roku. Wskazywano na różnicę zdań z Wołodymyrem Zełenskim co do przebiegu kontrofensywy i także co do mobilizacji. Dlaczego twoim zdaniem prezydent w końcu na to się zdecydował?
Chyba już nie było już możliwości zwlekać jeszcze bardziej. Rzeczywiście to było, wydaje mi się, że taka sytuacja przedłużania tego zwalniania Załużnego była bardzo niekorzystna z takich chociażby względów komunikacyjnych, dlatego że tak naprawdę wszyscy, co najmniej od 29 stycznia, kiedy pojawiła się już taka informacja, był taki wrzut w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej o tym, że już w zasadzie się Zełenski zdecydował, że odbyła się rozmowa między nimi Załużnym, wszyscy byli przekonani, że to jest kwestia już tylko dni. I tutaj wszyscy tego oczekiwali. I chyba nawet niektórzy, to nawet zwolennicy Załużnego, a przeciwnicy właśnie jakby tej decyzji Zełenskiego, dotknęli trochę z ulgą, że właśnie to przedłużające się zwolnienie w końcu się zakończyło. Natomiast tak jak mówiłeś, to jest epopeja, która trwa od co najmniej kilku miesięcy, a według doniesień różnych mediów zachodnich i ukraińskich tak naprawdę jakby te napięte stosunki między biurem prezydenta Ukrainy i Załużnym w zasadzie zaczęły się jeszcze w 2022 roku.
Ale zaczęły się przed wojną na pełną skalę, bo też się pojawiły, ja czytałem takie informacje, że kiedy Zełenski zaprzeczał możliwości inwazji, Załużny już się do niej przygotowywał. Między innymi tam przenosił jednostki w miejsca, gdzie Rosjanie się nie spodziewali, że one będą. Tak, żeby myśleli, że generalnie nic się nie dzieje, wszystko jest spokojnie. Czy to jest ten początek właśnie tych sporów, o których ty mówisz?
Wydaje mi się, że nie. To rzeczywiście te informacje, o których wspominasz, one się pojawiały w prasie zachodniej, wydaje mi się, że jesienią 2022 roku. O tym zaczęto mówić, że Załużny trochę przygotowywał się do wojny, przygotował Ukrainę do wojny i rzeczywiście to odegrało znaczącą rolę w tych pierwszych tygodniach rosyjskiej agresji. Skrywając to też przed kierownictwem państwa ukraińskiego, trochę w obawie, że mogą mu zabronić jakby robić to tak, w związku z tym, że tak jak mówiłeś, tutaj było przekonanie forsowane jednak, że do tej dużej wojny nie dojdzie. Natomiast przynajmniej z tego, jak to opisywała ukraińska prawda w grudniu ubiegłego roku, ona zrobiła taką bardzo szczegółową analizę tego, co się odbywało właśnie między Zełenskim, jego otoczeniem i Załużnym, to z tego wynika, że te napięcia rozpoczęły się w momencie, kiedy właśnie otoczenie Zełenskiego zobaczyło, że prezydent owszem cieszy się bardzo dużym poparciem ze strony Ukraińców po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę, ale na pierwszym miejscu jest ukraińska armia, siły zbrojne Ukrainy. A co zaniepokoiło podobno, według ukraińskich dziennikarzy, co zaniepokoiło otoczenie Zełenskiego, to, że siły zbrojne Ukrainy w tamtym momencie były utożsamiane z jej dowódcą naczelnym, czyli z Waleriem Załużnym. Czyli powiedzmy, że ze strony otoczenia Zełenskiego zaczęto jakby, to otoczenie zaczęło postrzegać Załużnego jako możliwego w przyszłości konkurenta politycznego, chociaż Załużny nigdy tak naprawdę ani jednego zdania nigdy nie wypowiedział na temat jakiejś swojej chęci brania udziału w ukraińskiej polityce po zakończeniu wojny. Natomiast rzeczywiście takie informacje, gdzieś tam takie plotki w tej przestrzeni takiej medialnej, też w sieciach społecznościowych w Ukrainie, one funkcjonowały od tego 2022 roku. Natomiast ubiegły rok jednak chyba był takim momentem przełomowym i to, co widzieliśmy już takie otwarte starcie między Zełenskim i Załużnym, to po publikacji Załużnego i po jego rozmowie w The Economist, w której on w zasadzie stwierdził, że przechodzimy do tej wojny pozycyjnej, że jednak Ukraina nie jest w stanie przejąć inicjatywy na froncie, to było po nieudanej, po kontrofensywie ukraińskiej, która nie przyniosła takich rezultatów, na które się spodziewano wcześniej, była widoczna taka otwarta reakcja Zełenskiego, który na konferencji prasowej powiedział, że nie zgadza się, że Ukraina nie straciła inicjatywy, że cały czas będzie próbowała atakować. No i w zasadzie tutaj jakby już widzieliśmy właśnie tą jakby różnicę zdań, jeżeli chodzi o podejście do działań już na samym froncie.
I wtedy mieliśmy badania w grudniu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Wtedy wyszło, że 96% Ukraińców ufa armii, 88% Załużnemu, a w przypadku Zełenskiego to było 62% zaufania, 18% Ukraińców mu nie ufało, w przypadku Załużnego było 4% tego braku zaufania. I teraz mamy taką sytuację, że jest ta kontrofensywa, o której mówisz, ona nie przyniosła tych oczekiwanych, bardzo napompowanych takich rezultatów, ale cały negatyw właściwie chyba zebrał na siebie prezydent Zełenski.
No w zasadzie tak, to znaczy no, jednak jest to człowiek, który odpowiada w tym stanie wojennym za wszystko, więc rzeczywiście tak to było przedstawiane, to znaczy media przynajmniej zachodnie niektóre twierdziły, że to właśnie Zełenski nalegał też na jakiś taki widoczny sukces. Nie? To znaczy, że często w ubiegłym roku zaczęto też mówić o pewnych celach wojskowych w kategoriach politycznych. Tak to było na przykład już wcześniej w przypadku walk o Bachmut przedłużających się, bo no, wielu ekspertów i też podawano pewne opinie zachodnie, no, uważało, że z Bachmutu należy się wycofać wcześniej, że po prostu te siły, które były przeznaczone do obrony Bachmutu, można byłoby lepiej wykorzystać właśnie do przygotowywanej kontrofensywy. I od tego momentu jakby no właśnie zaczęto się zastanawiać, na ile jakby w tych działaniach wojennych niektórych ważną zaczyna być ta składowa polityczna, czyli to, żeby pokazać po pierwsze ukraińskiemu społeczeństwu, a po drugie też partnerom zachodnim właśnie sukces. Trochę taki sukces właśnie, który no niestety, za który mogły iść też jakby znaczne straty, a tym bardziej jeżeli takiego sukcesu nie było, no to oczywiście no jakby tutaj Zełenski jakby odczuwał, że to jest temat, no, który może być wykorzystywany przeciwko niemu.
O Bachmucie jeszcze porozmawiamy w kontekście następcy Załużnego Aleksandra Syrskiego, ale powiedz mi, skąd twoim zdaniem wziął się taki fenomen, popularność Załużnego i także jego popularność w takiej no, kulturze popularnej, tak? To znaczy piosenki, memy, bo no nie jest to osoba, która była bardzo publiczna, która bardzo brylowała, owszem, pokazywał się na zdjęciach, był sympatyczny, no ale raczej nic w tym kierunku nie robił. To znaczy on właściwie robił swoje, tak? Bronił kraju.
No tak, tak. I wydaje mi się, że właśnie, że jakby ta taka skromność medialna, ona trochę odegrała swoją rolę. To znaczy tak jak rzeczywiście mówisz, było widać Załużnego na różnego rodzaju fotografiach na przykład, on wzbudzał sympatię, nie? Od razu powiedzmy sobie. I te wszystkie fotografie, na których on występował tam z jakimiś żołnierzami, na przykład gdzieś tam w sztabie, w pierwszych miesiącach jeszcze gdzieś tam na jakichś odcinkach frontowych, bo później w zasadzie przestał jeździć, ale to też no, pojawiały się plotki, że po prostu zabroniono mu ze względu bezpieczeństwa takich wyjazdów. No niektórzy twierdzą też, że to było związane z tym, że właśnie biuro prezydenta Ukrainy bardziej chciało forsować już postać generała Syrskiego niż Załużnego i rzeczywiście na froncie Syrski był znacznie częściej widziany. Natomiast no tak, no pojawiło się mnóstwo memów. Załużny występujący na tych fotografiach w różnego rodzaju koszulkach. Ja pamiętam z polskimi haubicami na przykład, chyba była taka, w jednej z takich koszulek był. Więc to wszystko tworzyło taki bardzo sympatyczny obraz, no ale też jednak związany w dużej mierze z tym, że on dawał, był jednym z tych, który dawał właśnie nadzieję Ukraińcom w tych pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach na to, że uda się wytrwać. No i tak się stało, no bo jednak od początku kwietnia, to znaczy od momentu, kiedy Rosjanie wycofali się pod naciskiem ukraińskim z północy Ukrainy, odstąpili spod Kijowa, no to można uznawać, że wtedy właśnie ukraińska armia w zasadzie no, przejęła inicjatywę. To znaczy, że owszem, było jeszcze na innych odcinkach było ciężko, ale jednak to był znaczący sukces. Później sukces, no, który został jeszcze potwierdzony kontrofensywami jesiennymi w obwodzie charkowskim i w obwodzie chersońskim. Więc rzeczywiście no, stworzony został taki ludowy właśnie obraz bohatera Ukrainy. Ja przypomniałem sobie też taką opinię niedawną jednego z ukraińskich socjologów, teraz już nie pamiętam jego nazwiska, ale który no, twierdził, że to też ta popularność właśnie wynikała z tego, że Ukraińcy do końca Załużnego nie znają, że właśnie jakby to też jakby no, to, ten portret jego taki w tych sieciach społecznościowych był stworzony z takich pewnych fragmentów, na których no, wyglądał on sympatycznie, dawał on nadzieję, był z kolei przez żołnierzy postrzegany jako profesjonalista, i też jednak taki wysoki oficer jednak o bardzo takich ludzkich zachowaniach, no czyli coś, czego ukraińska armia, ukraińskie społeczeństwo potrzebowało w danym momencie.
No być może to też wynikało z tego, że Załużny nigdy nie służył w armii radzieckiej, nie miał tych zwyczajów, też inaczej traktował żołnierzy. Dużo pisano o tym, że odnosił się do nich z szacunkiem, tak? Nie było tego takiego pogardzania kimś niższym stopniem. I teraz Załużnego zastępuje Aleksandr Syrski, który w przeciwieństwie do niego służył w armii radzieckiej, co prawda krótko i na terytorium Ukrainy, ale jednak przez 5 lat od 1986 do 1991 roku i też jest osobą chyba mniej publiczną, chociaż rzeczywiście był pokazywany, jak co tydzień jeździ na front i spotyka się z żołnierzami. Kim jest ta osoba i czy on może spełnić jakieś oczekiwania Wołodymyra Zełenskiego i zwykłych Ukraińców? No to właściwie dwa pytania.
No rzeczywiście, to jest, po pierwsze on jest starszy od Załużnego. No tak jak wspominałeś, te początki jego kariery wojskowej, one są związane ze Związkiem Radzieckim, no bo tam, bo skończył moskiewską uczelnię wojskową. Mało tego, no on urodził się w Rosji. Krążą informacje, że cały czas jego krewni, dosyć bliscy, jakby mieszkają cały czas w Rosji, więc to oczywiście przez niektórych w Ukrainie mogło być postrzegane jako coś negatywnego, ale no nie ma żadnej wątpliwości co do jego lojalności, bo no po pierwsze właśnie po tej służbie wojskowej w Ukrainie on pozostał na terytorium niepodległej już Ukrainy. Służył najpierw Gwardii Narodowej, później już w ukraińskiej armii. Zakończył no też uczelnie wojskowe ukraińskie i dał się pokazać jako taki już oficer bojowy, dowódca bojowy podczas walk w Donbasie. Jeżeli ktoś ze słuchaczy pamięta, w lutym 2015 roku miała miejsce taka ostatnia duża bitwa tej wojny w Donbasie pod Debalcewę i praktycznie garnizon ukraiński został otoczony w tym Debalcewę i z bojami wtedy ukraińscy żołnierze przebijali się, wychodzili z tego miasta i on był podobno jednym z autorów tego udanego wyjścia właśnie ukraińskich żołnierzy z tego na pół otoczenia. Więc no, miał na pewno przed 22 rokiem miał doświadczenie bojowe. No i oczywiście do tej rosyjskiej agresji w 22 roku no, on dowodził wojskami, był szefem wojsk lądowych, kierował połączonym sztabem operacyjnym, więc był przygotowany na pewno do rosyjskiej agresji. No i kiedy ta nas do tej doszło, no to odpowiadał bezpośrednio za obronę Kijowa. To też poradził sobie z tym zadaniem, wydaje się, że bardzo dobrze, jeżeli zważymy, że tak naprawdę no, dysponował stosunkowo niedużymi siłami, no bo jednak obrona Ukrainy trwała na bardzo dużym froncie. Z tego punktu widzenia jest to na pewno oficer z dużym bojowym, wojennym doświadczenie.
Jeszcze trzeba wspomnieć, że on brał udział też w tej operacji charkowskiej, która też odniosła sukces, ale z drugiej strony, i tutaj właśnie chciałbym wrócić do Bachmutu, bo często jego no, oponenci, przeciwnicy, krytycy wypominają mu to, że tam właściwie walczył do ostatniego żołnierza, do ostatniej kropli krwi. No nawet pojawia się takie określenie jak rzeźnik, tak, w stosunku do Syrskiego. Na ile to jest w ogóle uzasadnione, twoim zdaniem?
Tego nie wiemy. To znaczy, rzeczywiście takie wypowiedzi pojawiały się ze strony niektórych ukraińskich żołnierzy. Przy tym zazwyczaj oni mówili o tym anonimowo. To znaczy, że rzeczywiście to jest oficer, który no, zarzucano po prostu, że nie bardzo się liczy z życiem żołnierzy, że potrafi właśnie, tak jak wspominałeś w przypadku Bachmutu, no, bronić tego miasta do końca. My nie wiemy też, ile jakby zginęło obrońców Bachmutu, no, ale jednak wydaje się, że mimo tego, że oczywiście te straty po rosyjskiej stronie były znacznie większe, to jednak ukraińska obrona no, też niestety przyniosła dosyć duże straty. Więc takie zarzuty padały. No z drugiej strony też można było się jednocześnie spotkać z opiniami, że to jest jednak właśnie profesjonalny dowódca, że potrafi dobrze jakby wykorzystywać te środki, które posiada, więc jakby tutaj zdania są podzielone i trudno jest jakby tutaj zrobić z tego, uogólnić i zrobić jakąś taką jednorodne opisanie właśnie tego, kim jest tak naprawdę właśnie Syrski, jaką wykorzystuje żołnierzy i sprzęt podczas walk. No więc wydaje mi się, że tak naprawdę teraz może więcej dowiemy się o tym, jak właśnie, w jaki sposób dowodzi, jaki jest ten styl dowodzenia Syrskiego, no kiedy będzie on musiał podejmować decyzje dotyczące całego frontu. No a tutaj wydaje mi się, że on stoi teraz przed bardzo poważnym takim pierwszym egzaminem. bo tak jak w ubiegłym roku właśnie tym takim epicentrum walk na wschodzie Ukrainy, czy też na całym froncie był Bachmut, no to teraz widzimy, że mamy w pewnym sensie podobną sytuację, jeżeli chodzi o Awdijewkę, to znaczy, że też ukraińscy obrońcy są zagrożeni otoczeniem, więc no trzeba coś tak naprawdę bardzo szybko podejmować, jakieś decyzje albo dotyczące tutaj rozblokowywania właśnie tej linii frontu, czyli poprzez kontrataki, no albo podjęcia decyzji o wycofaniu się z tego miasta.
I też jest potencjalny atak w obwodzie charkowskim i też prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że oczekuje planów na ten rok, na 2024 rok. Nie wiadomo, czy one będą publiczne, ale ma je przedstawić właśnie Aleksandr Syrski. A co będzie dalej z Załużnym? Bo ja też czytałem taką opinię jednego z politologów, że właściwie teraz to rzeczywiście ma czas na to, żeby prowadzić działalność polityczną i złożyć jakieś deklaracje dotyczące, nie wiem, polityki, społeczeństwa, gospodarki, jeżeli oczywiście, że będzie chciał iść w tę stronę, rzeczywiście będzie chciał iść, a no, dotąd niewiele na to wskazuje. Czy my wiemy, co on będzie robił?
Nie wiemy. Poza pojawiającymi się takimi opiniami, że jakby tam Załużny chce się zająć trochę własnym zdrowiem i też działalnością niezwiązaną z armią. Co to do końca oznacza, trudno powiedzieć, ale no, warto zwrócić uwagę, że on w ostatnim czasie zajmował się trochę działalnością naukową, to znaczy obronił tytuł doktora, czy można powiedzieć, że w zasadzie w tej takiej polskiej nomenklaturze został jakby doktorem habilitowanym obronił habilitację na jednej z ukraińskich uczelni. Natomiast no, z tą polityką, wiesz, ja sobie nie wyobrażam za bardzo jakby jakiejkolwiek jego deklaracji politycznej w czasie, kiedy trwa jeszcze wojna. To jest raczej pieśń przeszłości. Rzeczywiście politolodzy ukraińscy zwracali na to uwagę, że Zełenski tą swoją decyzją o dymisji Załużnego w zasadzie wpycha go trochę jakby na siłę do tej polityki. I trochę niektórzy nawet robili takie analogie z dawnym okresem czasów Kuczmy, kiedy to Kuczma zdymisjonował premiera Wiktora Juszczenkę, który też nie przedstawiał żadnych ambicji politycznych, no ale właśnie ta jego dymisja spowodowała, że on wszedł do tej polityki, do tej dużej polityki, no i później został prezydentem Ukrainy. Więc jest oczywiście bardzo dużo takich domniemań co do tego, co dalej może robić Załużny i że w tej polityce może rzeczywiście się znaleźć, ale no trudno jest mówić teraz o polityce. Nikt nie wie, kiedy będą wybory jakiekolwiek w Ukrainie. Tutaj to był też temat bardzo silnie omawiany w ubiegłym roku, no ale jednak no, wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie tych wyborów nie będzie, więc jakby nie ma wyborów, to nie ma praktycznie tej tak naprawdę polityki. Ona jest jakby jednak cały czas zamrożona. Ja mówię o tej takiej dużej polityki, bo oczywiście no, te takie nastroje i te dyskusje polityczne, one cały czas gdzieś to buzuje w ukraińskim społeczeństwie, więc no, ja też jestem bardzo ciekawy, co dalej konkretnie, czym się zajmie Załużny. Myślałem, wydawało mi się, że może jednak się znajdzie dla niego jakieś miejsce, co jednak w tych strukturach wojskowych, tym bardziej, że no, Zełenski też powołał nowy rodzaj sił zbrojnych, czyli siły zbrojne bezzałogowe i to jest ciekawe moim zdaniem, dlatego że tak naprawdę to jest spełnienie pewnego postulatu samego Załużnego. On o tym pisał w takim dosyć niedawno w artykule, który był opublikowany na stronie CNN, amerykańskiego CNN, gdzie właśnie zwraca uwagę na to, że Ukraina musi zdobyć przewagę w powietrzu i temu też ma służyć rozwój różnego rodzaju systemów bezzałogowych.
No, rzeczywiście dobrze by było, żeby jego też doświadczenie nie przepadło, było wykorzystane. Prosto z Kijowa, Piotr Andrusieczko, Gazeta Wyborcza. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.
Ja przypominam, że podcast Po Prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.